Pochodzę z Bochni, czyli to jest 30 km od Krakowa, więc przyciągnięta cała rodzina zresztą jest z Krakowa. Moje nazwisko rodowe to jest Kołyszewska. To była taka rodzina artystyczno-nauczycielska. Mój stryjeczny wujek, Franciszek Kołyszewski, był dyrygentem Filharmonii Krakowskiej po wojnie zaraz. Był również rektorem, nauczycielem w Akademii Muzycznej. Także śpiewało się w domu, to znaczy nie twierdzę, że wszyscy uprawiają jakąś muzykę, ale mnie z dzieciństwa zostało mnóstwo piosenek, których teraz są nieznane. A gdzieś mi to utkwiło. Wychowankami tego mojego stryja był Penderecki, który zresztą w wywiadzie podkreślał, że cudowny człowiek. I żeby była równowaga, to Zbigniew Godecki. No, znaczy Zbigniew Godecki miał pełne wykształcenie muzyczne, bo znakomicie grał i na skrzypcach, i na tego, ale poszedł tą łatwiejszą muzykę. Także moich tych nauczycielek wkoło tych ciotek wszelakiego rodzaju było bardzo dużo. Tam skończyłam liceum pedagogiczne Bochni, no i przyjechałam do Zielonych Gór. To znaczy ja miałam być pierwotnie zatrudniona w Gorzowie, ale wtedy kuratorium było tutaj, więc jak ja się zgłosiłam z tym nakazem do pracy.
Bo to były nakazy, tak?
Tak, to jeszcze obowiązywał nakaz pracy. No to, że ja zostanę tutaj, no i chwała Bogu, że jestem w Zielonej Górze, nie w Gorzowie. Aczkolwiek moja koleżanka z kolei tu w Zielonej Górze ucząc wywędrowała do Gorzowa i tam założyła też zespół. W jaki sposób żeśmy konkurowały, no nie? Ale to już to są czasy minione i tym podobne.
Ten nakaz pracy, gdzie tak. Nakazał pracować?
Wtedy były tak zwane tendencje do tego, żeby iść pracować na wieś. Głównie, prawda, bo wtedy jeszcze to nie był realny socjalizm, tylko nie wiadomo co, jakiś komunizm, zamordyzm, można to było powiedzieć. Wytępiło tych nauczycieli takich zasiedzianych. Bycie nauczycielem przed wojną to był ktoś. Znakomicie zarabiający, no i w ogóle na tej wsi był tym autorytetem. No to wszystko się skończyło. W związku z czym cała pamiętam moja klasa, ile było nas, dwie klasy, A i B. Ja byłam w B, bo zawsze mówił profesor od matematyki, cyrk numer 4B, tym pisześmy byli z tej matematyki. No i ja jedyna się dostałam tutaj, pewnie wiesz, ze względu na swoje koneksje wszelakiego rodzaju tradycji, bo ta Bochnia to wiadomo, kilka rodzin wzajemnie powiązane, więc jakoś tak nawet w tych czasach te powiązania były aktualne. Także nie zostałam wiejską nauczycielką, to zostałam, rozumiem, w Zielonej Górze. Moją pierwszą szkołą była szkoła podstawowa numer 1 na Placu Słowiańskim. A potem tak już w miarę budowania wszelakiego rodzaju budynków, to się człowiek tak przenosił, bo tą szkołę zlikwidowano, więc przeszłam do szkoły numer 2, która z kolei się mieściła na ulicy Długiej. Zespół się mieścił na licealnej w szkole podstawowej numer 6. Sali gimnastycznej nie było, ale aula obowiązkowo zawsze była. A w szóstce żeśmy bardzo długo z zespołem pracowali właśnie. Przepiękny. Z tym, że podobno za czasów niemieckich tam było liceum i bezpośrednio zaraz po wojnie też tam było liceum.
Ale ja spotkałam panią w szkole podstawowej numer 3 w Zielonej Górze.
A to właśnie do szkoły numer 2 na ulicy Długiej zresztą. Pierwotną dyrektorką, której ręce się dostałam, to była niejaka pani Grigoriew. Mówię o latach 60. To była postać bardzo znana, zresztą kilka takich dyrektorek było o bardzo silnym charakterze i ona odeszła jako dyrektor do szkoły numer 14 na Bocianiej, a na to miejsce przyszła kolejna pani dyrektor, niejaka pani Żbikowska. I po roku czy po dwóch wybudowano tą nową szkołę numer 3, to było wtedy na Zobrzyckiego to się nazywała i ona została tam dyrektorem i ona część swojego personelu nauczycielskiego zabrała do szkoły podstawowej numer 3.
I tam się spotkałyśmy, bo pani wykładała wtedy wychowanie muzyczne, tak się przedmiot nazywa.
No, z tym wychowaniem muzycznym to było różnie, prawda? Bo fakt faktem, że lata 60., jeszcze 70., to jednak mimo wszystko brak było kadry takiej dobrze wykształconej kadry. A ponieważ ja troszeczkę grałam na fortepianie, prawda? No to co, jak ja już gram na fortepianie, to czy ja mam nie uczyć wychowania muzycznego, prawda? I wtedy odkryłam, że nigdy nie mogłam zrozumieć, dlaczego młodzież nie jest w stanie nauczyć się tekstu, że ekstra musieli się uczyć tekstu. Dla mnie ten rytm muzyki, rytm tempa w ogóle, od razu ten tekst jak gdyby wchodził w ucho. No do dzisiejszego dnia zresztą to zostało. Do dzisiejszego dnia, bo mój kolega zresztą pracujący jako muzyk w zespole Maki, ucząc też, no, z tym, że Heniu akurat był znakomicie wykształcony muzykiem, bo tutaj już jak otwarto ten wydział muzyczny, prawda, no to stąd już wychodziły tak zwane dobrze wykształcone kadry muzyczne. I on pracował i też właśnie cały czas się dziwił, że nie można tego tekstu. Ale co byłoby śmieszne, on się też nie mógł nauczyć tekstu. Pamięć do tych wszystkich tekstów piosenek jest dla mnie tak oczywistą sprawą, że ja po prostu nie jestem w stanie innych zrozumieć.
Właściwie w każdej szkole był chór.
Tak, obowiązkowo. No i rzeczywiście ja ten chór stworzyłam. O Boże. Lepiej nie wspominajmy. Ciężko było, dlatego że po prostu nie miałam takiego wykształcenia muzycznego, żeby przede wszystkim, umówmy się, że wokalnie też trzeba było być wykształconym, wiedzieć jak to należy śpiewać, jak wziąć oddech, emisję głosu, etc. i tak dalej. Dajmy sobie spokój, zaciągnijmy, rozumiesz, kurtynę milczenia, żadnych sukcesów z tym chórem, aczkolwiek on istniał, dzieci śpiewały. To był obowiązek w pewnym sensie, no wiadomo, że nie były to dzieci głuche, tylko musiały mieć jakiś słuch muzyczny, no na tyle ich rozróżniałam. Ale właśnie dzięki harcerstwu, bo to wtedy strasznie modna była gabenda. Piękny zespół. Zresztą nie wiem, dlaczego zlikwidowany. Uważam, że był uroczy. Zresztą mnóstwo aktorów wspomina, którzy właśnie uczestniczyli w tym zespole. Więc przyszła w 70-tych latach moda na tworzenie kolejnych gabend. I w związku z czym z tego chóru mojego przekształciło się to w sasanki. Te zespoły się nazywały Piosenki i Ruchu. No i muszę powiedzieć, że tu już byłam bardziej na swoim gruncie. Jakoś nie wiem, dlaczego ten taniec we mnie zawsze tkwił. I no muszę powiedzieć, że te sasanki miały bardzo duże powodzenie. Myśmy byli sasankami przecież. Już abstrahując od występu, prawda, tu w województwie czy gdzieś w tym rodzaju, byliśmy w aktualnej Serbii czy Jugosławii. Byliśmy tam w Belgracie na wspaniałym festiwalu pod tytułem Radość Europy, bardzo sympatycznym. Tam żeśmy występowali, tam żeśmy byli, tam dzieci w rodzinach mieszkały. No i przez chyba 2 sezony uczestniczyliśmy w festiwalu tym harcerskim. Harcerski festiwal artystyczny, to się nazywało w Kielcach. I tam się zdobywało jodły, złotą, srebrną i brązową. No i tam już sasanki rzeczywiście stanęły, jak klęska chórowa była, tak tutaj w sasankach było sukces, bo najpierw była srebrna jodła, albo złota, już nie pamiętam, a potem była srebrna jodła. Nie wiem dlaczego jakoś tak te sasanki, one się tak jak gdyby rozwiązały naturalnie. Najwięcej właśnie było dziewczynek z 8 klasy, no to poszły do średniej szkoły, no to wiadomo już, że inne zainteresowanie. No i chciałam jakoś odskocznie, no to Maki powstały. Zresztą obydwie nazwy nie ja wymyśliłam, tylko taki kolega. I te Maki były, ponieważ one, ten strój był kolorowy, prawda, bo to takie łowicki był, jeszcze w moich rękach szyty. No i one też pojechały do Kielc, zdobyły od razu brązową jodłę, te Maki. No ale to było skromnie, ale ten zespół się tak, wiesz, rozrastał.
Jest i nas, i tu składa nam stop. Naprzed. I dawaj, pierwszy.
Pamiętam swoje pierwsze spotkanie z panią Marią Grzyb w szkole podstawowej numer 3.
Profesor Barbara Toroń-Furmanek.
Wtedy to była ulica Zubrzyckiego, tam chodziłam do tej szkoły i byłam małą dziewczynką, bo to chyba pierwsza klasa była. Jak weszła pani Maria, wszyscy wtedy na baczność oczywiście staliśmy i ja nie wiem jak teraz by to rodzice odebrali. I jak ja sama na to patrzę, ale się bardzo wystraszyłam tej kobiety, dlatego że ona wybierała dzieci. Wybierała i kazała wystąpić, te co wskaże, wystąpić na środek klasy. No i w tej grupie też ja byłam. No i to się tak stało, że zaprosiła te osoby, które ona wyznaczyła, na spotkanie, na próbę do zespołu Maki. I tak to moje spotkanie wyglądało z panią Marią. No i też właściwie zaczęła się ta fajna przygoda życiowa, bo w zespole byłam 12 lat, całą swoją szkołę podstawową 8 lat i później 4 lata liceum. I tak jak patrzę przez pryzmat już teraz tego odległego czasu, to najwięcej rzeczy nauczyłam się w tym zespole. Takich właśnie prospołecznych, co obecnie to robię ze studentami, robię warsztaty też w zakładach karnych i uczę ludzi właśnie tych wszystkich zachowań prospołecznych. A tak myślę, że my dzięki pani Marii nie musieliśmy przechodzić żadnych warsztatów, bo takim warsztatem życiowym i doświadczeniem ogromnym, które mogliśmy mieć styczność z tym i z taką osobą charyzmatyczną, z taką odważną, to właśnie mieliśmy z panią Marią.
Już wtedy była pani choreografem?
Rozpoczynałam to jeszcze jako taki, wiesz, absolutny amator. Ale gdzieś tam, wiesz, ucząc przez jakieś 3 czy 5 lat tej muzyki, nazwijmy to, to się nazywało wychowania muzycznego. Mając gdzieś podświadomie cały czas, no raz, że szkoła muzyczna jest nieskończona, albo tylko 4 klasy, mając jednocześnie na pewno w jakiś sposób uzdolnienia, będąc jednocześnie wychowaną w tej atmosferze nauczycielsko-muzycznej, to nie są rzeczy, które giną po drodze, jak się w dzieciństwie nawdychałeś tego. To nie może zginąć, to musi zostać. To w tej chwili aktualnie cały czas młodzieży tłumaczę, że to, co się w tej chwili nauczyłaś, to kiedyś nigdy nie wiadomo, jak jeszcze się burzą. Nigdy nie wiadomo, kiedy ci to będzie potrzebne. Na własnej skórze się o tym przekonałam. Na własnej. Bo potem te moje studia choreograficzne 4-letnie, gdzie było tych przedmiotów już nie tylko nogami fikałaś, ale umysłem również, to była rytmika. I najciekawsze jest to, że spotkałam się z tą samą panią, która, rozumiesz, uczyła mnie w Wałbrzychu w szkole muzycznej, bo ja w Wałbrzychu po wojnie mieszkałam. Rytmiki. I słuchaj, mając już tam, rozumiesz, trochę lat, już będąc zupełnie dorosłą kobietą, nagle te wszystkie półnuty, ćwierćnuty, półnota z kropką, ósemki i tak dalej, ósemki z kropką, szesnastka, traktowanie rękami, nagle wszystko się otworzyło. Znaczy miałam z głowy tą rytmikę, zawsze miałam piątkę na wszystkich egzaminach semestralnych. Także jeszcze raz powtarzam, że to, co przysiągłeś w dzieciństwie, nie masz prawa, nie możesz zgubić, no chyba, że nie ma okazji powrócić do tego wszystkiego. Ale jak w którymś momencie jakiegoś swojego miejsca w życiu, Elżbieta, zastanów się nad samą sobą. Czy w pewnym sensie, rozumiesz, uczestnicząc w makach, jeżdżąc tu, tam, siam, bez przerwy coś się działo, czy ciebie akurat to dziennikarstwo w jakiś sposób nie wciągnęło, to znaczy uczestniczenie w tym w jakiś sposób otwarło drogę. No zobacz, jeszcze jeden jest dziennikarz, kolega Karol, też przecież mu tancerz. O nie, przepraszam, dziennikarką była Natalka Brzozowska. Ona nie wiem, czy radiowa, czy telewizyjna, w każdym razie nie w Zielonej Górze. Także nie wiemy, ile jeszcze jest dawnych moich tancerzy dziennikarzami.
No ale jakieś inne kariery, na przykład muzyczne czy taneczne zrobili?
Taneczne tak. Ela Góra skończyła szkołę baletową w Poznaniu. Beatka Bąk też skończyła szkołę baletową, ale ona o charakterze estradowym skończyła. Dalej. Elka tańczyła w Mazowszu, nie wiem, czy do tej chwili tańczy. Mój tancerz Olgierd również był w Mazowszu i on się z marszu dostał tam, ale nie do baletu, tylko do chóru. U mnie raczej był jakimś takim tworem nie tego, a w Mazowszu się dostał bezproblemowo. Jest w tej chwili lekarzem.
Z maku wyłoniło się kilka małżeństw i między innymi również ma pani z maków synową.
No, bo Piotr, mój syn, grał w kapeli. Zresztą pierwsza kapela to była stworzona przez pana Gerarda Nowaka. No i tam się poznali. No i w tej chwili są małżeństwem. Ale słuchaj, co ciekawsze, mój wnuk też tańczył u mnie w zespole. I teraz mi od czasu do czasu pomaga przy tych wszystkich, rozumiesz, muzycznych sprawach, w sensie oczywiście odtwarzania muzyki. Jolka z Piotrem są fantastycznym małżeństwem. Kocham swoją synową. Jak oni się poznali, to ja nie wiem.
Bardzo dobrze pamiętam te czasy, kiedy należałam do zespołu pieśni tańca Maki.
Jolanta Ofiarska, synowa Marii Grzyb.
Najpiękniejszy okres w życiu, młodości, radości, przyjaźni, no piękny okres. Pamiętam ten moment, kiedy przyszłam pierwszy raz do zespołu, nie wiem, miałam z 15 lat, z warkoczykiem z przodu i pani Maria tak stanęła przede mną, tak mnie wzięła tutaj za warkocza, no dobrze, idź usiądź, zobacz. I tyle było rozmowy. No a potem już zaczęła mnie wstawiać do układu, gdzieś tam mnie postawiła, zobaczyła, że chyba mam jakieś dobre ruchy, jakieś pojęcie chyba rytmiczne, no i tak się zaczęło, że pomału, pomału wdrożyłam się w ten zespół. A bycie w zespole dawało nam możliwość po pierwsze właśnie prezentacji siebie i takiej odwagi. Odwagi nie tylko scenicznej, ale odwagi wszędzie, w życiu. Bo jeżeli się nie bałaś postanąć na scenie, zaśpiewać, zatańczyć, no to w życiu codziennym też to było ważne, że stanęłaś przed kimś, potrafiłaś siebie zaprezentować, prawda? Bo to o to chodziło. Myślę, że ja się takiej samodyscypliny nauczyłam w zespole. Jakiegoś takiego samozadowolenia z siebie. O, uważam, że to jest bardzo ważne, bo człowiek musi znać swoją wartość. I myśmy się tego nauczyły w zespole. W zespole? Jak długo byłam? Do tej pory jestem. Ale byłam bardzo długo. Tańczyłam w sumie aż do trzeciego roku studiów. Także dosyć długo mi to zajęło. Byłam tancerką, zostałam synową, a potem zostałam instruktorką. Mama tak mnie namówiła do tego, żebym spróbowała, żebym sobie jakoś tak może coś innego, może zobaczyłabym z małymi dziećmi. Zresztą w czasie studiów miałam okazję pracować i mieć zajęcia właśnie z małymi dziećmi i starszymi też na jakieś rytmiki i tak dalej. I to właściwie chyba spowodowało, że mama mówi, to może spróbujemy z małymi dziećmi, takimi bardzo małymi w zespole. No i tak to się zaczęło. Najpierw malutkie dzieci, prowadziłam takie zajęcia rytmiczne, zajęcia taneczne. Mama prowadziła oczywiście już grupę starszą, a ja taką przygotowawczą. I od tego się zaczęło, że ta grupa przygotowawcza zaczęła się potem rozrastać. Przechodziłyśmy z jednej grupy na drugą. No i tak to do dzisiejszego dnia trochę trwa.
Kiedy myślisz o pani Marii, swojej teściowej, jakie masz pierwsze skojarzenie?
Kopalnia wiedzy. I to olbrzymia kopalnia wiedzy, którą trzeba pielęgnować, którą trzeba, że tak powiem, wydobywać, bo naprawdę to, co mama, jej doświadczenie mnie uczy. Bardzo wielu rzeczy. Ja się uczę z roku na rok czegoś nowego. Moja teściowa jest niesamowitym nauczycielem. Ona bardzo małymi kroczkami potrafi mi podpowiedzieć, jak pracować. Nigdy mi nie dawała gotowca. Nigdy. Mama nie jest z cyklu tych, co to daje na tacy, masz tutaj i to rób. Nie. Dojdź, spróbuj. Sama, małymi kroczkami. I ona mi takie małe kroczki podpowiadała, mówiła. Bardzo rzadko od mamy mam jakąś pochwałę taką, w sensie już robisz to dobrze. Nie. Ja sobie to cenię bardzo. Ona potrafi pochwalić i to jest dla mnie, jak mama już coś mnie pochwali w tańcu, że ja coś zrobię dobrze z dziećmi, to już jest naprawdę duży sukces i ja wtedy jestem z siebie dumna. Dlatego jest wspaniałym nauczycielem, ma niesamowitą wiedzę na temat tańca, choreografii, na temat tańca ludowego, kultury ludowej, w ogóle ogólnie kultury. Doskonałym jest pedagogiem i psychologiem młodzieży, ale to jest kopalnia. Kopalnia, którą należy odkrywać. Ja jeszcze jej nie odkryłam do końca.
Pani Maria Wardysowa stwierdziła, że ja jestem zmarnowany talent. Już w tym wieku, kiedy ja to na tych studiach byłam, no to gdzieś tam, wiesz, na korytarzu coś tam żeśmy pokazywały, bo to trzeba było poćwiczyć te batmały i tak dalej. I ona tak już przechodziła, a my takie grzeczne, wiesz, miała coś takiego w sobie ta pani Maria, ona zresztą w warszawskiej szkole baletowej uczyła, że jak ona przechodziła korytarzem, to od razu chciało się zrobić dych przed nią. Jakiś taki respekt był. Ja jestem jej tak wdzięczna, że ona mnie nauczyła, ona nie nauczyła nas jakichś piruetów ekstra, skoków niezwykłych czy coś w tym stylu, ale ona nam tak władowała podstawy, plie i battement tendu, które jest podstawą tańca klasycznego i oczywiście pozycję rąk, że mnie teraz aktualnie jest to tak bardzo potrzebne i tak to wykorzystuję, że gdybym nie zdobyła tej umiejętności, to prawdopodobnie już dawno musiałem się rozstać i już przestać pracować, bo zespół ludowy, prawda, w latach 2000 przestał istnieć w jakiś tam sposób. Ostatni rzut to jest 2010 rok. Koniec zespołu. Nie ma członków, nie ma chłopców. No to co za zespół ludowy bez chłopaków? Wszyscy chcą być Lewandowskimi, judo, jakieś inne wschodnie walki. W rezultacie z tych szkółek piłkarskich się namnożyło, tylko efektów nie mamy.
Cóż, nigdy miałem zainteresowania piłką nożną.
Paweł Ofiarski, wnuk Marii Grzyb, były tancerz w zespole pieśni i tańca Maki.
Nigdy miałem zainteresowania koszykówką, siatkówką, czyli takimi sportami typowo teoretycznie męskimi, ale jednocześnie, nie oszukujmy się, nudnymi, przynajmniej z mojej perspektywy w tamtych czasach. Dlatego rodzice, widząc to, zasugerowali, że a nóż się znajdzie w tańcu. Co się okazało bardzo trafną decyzją.
Co na to babcia?
Co ona na to? Ja po dziś dzień niestety nie wiem. Ja tylko pamiętam, że traktowałam jak normalnego tancerza, co na początku było trochę dziwne, ale z czasem można było do tego przybyć. Jest granica babcia-wnuk i jest granica mistrz-student. Natomiast pamiętam, jak reagowali ludzie, że to była osoba, która zawsze miała jakiś szacunek w tym kręgu artystycznym i mam wrażenie, że po dziś dzień ma. Moim zdaniem to jest ta aura wodza, który prowadzi swoich żołnierzy do boju. Widać już było po jej postawie, po sposobie mówienia, że ciężko było się z tą osobą kłócić, nie zgadzać, bo miała bardzo przekonujące sposoby prezentacji swoich opinii i przekazywania wiedzy przede wszystkim. Bycie w zespole pieśni i tańca pozwoliło mi zachować w dużej mierze dyscyplinę, a także odkryć duże zdolności aktorskie, które we mnie brzmiały. Ja zawsze uważam się za osobę, która nie wyróżnia się z tłumu, natomiast dzięki zespołowi wykazało się to, że ja faktycznie mam pewne umiejętności, które mnie wyróżniają z tłumu, że dzięki umiejętności pokazania tej gry aktorskiej scenicznej w tańcu, no ja mogę pokazać, że jestem kimś innym, który wychodzi spoza szarego tłumu moich rówieśników. Z perspektywy lat stwierdzam, że to było najwspanialsze wydarzenie w moim życiu, każdy koncert. Największą wartością była możliwość obcowania z ludźmi podobnymi do mnie. To były osoby, które również były zafascynowane tańcem, z którymi można było fajnie spędzić czas. No i przede wszystkim się spotkać w dosyć sposób niezwykły. Zagrać z nimi jakiś konkretny układ taneczny, gdzie liczyła się zarówno jedność, ale również indywidualność. To najbardziej wspominam w zespole. Właśnie to, że mogliśmy się wszyscy tam wykazać własnymi talentami, które w niektórych sytuacjach były uśpione.
Jest coś, co podziwiasz tak po prostu bezwzględnie u swojej babci?
U mojej babci przede wszystkim cierpliwość. Ona już prowadzi ten zespół od lat 70. A mamy aktualnie 2020 rok, to już jest prawie 50 lat i ona ma dalej siłę, żeby ten zespół prowadzić i ma przede wszystkim siłę oraz pomysły, żeby ten zespół prowadzić. Dla mnie to jest cecha, którą warto podziwiać, że tyle lat jest ciągle to samo zainteresowanie. I no jeszcze jest oczywiście kondycja, przecież jak ja widzę, jak moja babcia czasami unosi wysoko nogi, jak właśnie ona układa ręce, to dla osób w jej wieku, to jest niesamowita rzecz, bo ten sposób ćwiczeń, które moja babcia przedstawia, wymaga pracy dosłownie wszystkich mięśni. Zarówno nóg, rąk, korpusu, głowy, wszystko. Każdy mięsień pracuje. Ja mam wrażenie, że gdyby ją obudzić o drugiej w nocy i powiedzieć zrób pas de bourre, zrobiłaby pas de bourre. Od razu. Bez żadnego przygotowania.
I allonge! A dobrze! A Diana, świetnie! Jak każdej działalności, wytrwałość. Przecież myśmy zjeździli pół Europy. Myślę, żeśmy we Włoszech, w Grecji żeśmy byli. Na Ukrainie, no to już osobny rozdział, ta Ukraina. Na Łotwie żeśmy byli, w Holandii żeśmy byli, we Francji żeśmy byli. Nie wspomnę o Austrii, w Jugosławii przecież też. W Bułgarii żeśmy już potem. Nigdy nic się nie stało. A teraz tyle przepisów mamy, które strzegą te nasze nieszczęsne dzieci. I cały czas człowiek żyje w strachu. Wyobraź sobie, 88 rok, autobus, jeden kierowca, jedziesz do Włoch, do Kalabrii, nie masz pieniędzy, masz tylko zaopatrzenie, zresztą dzięki matce, która pracowała w Wydziale Handlu. Nie masz noclegów, śpisz albo w autobusie, albo gdzieś na trawce, szykujesz sama posiłki. Czy to jest do pomyślenia teraz? I tak się odbywały te podróże, rozumiesz, kilka razy, bo już potem były obostrzenia, że już absolutnie jeden kierowca nie mógł jechać. I nic się nikomu nie stało. Ja sobie teraz nie wyobrażam takie podróże. Nie. I dawaj, piszej, piszej!
Czy w którymś momencie swojego życia zorientowałeś się, że twoja mama jest kimś wyjątkowym?
Pamiętam wyjazd, bo akurat pojechałem w ten czas, wyjazd do Szczecina.
Piotr Ofiarski, syn Marii Grzyb.
Było kawał czasu temu i byli tam bardzo tacy wyjątkowi ludzie, artyści wysokiej klasy. Był taki nawet reżyser słynny, który się właśnie bardzo cenił ze zdaniem mamy. I to mi od tego momentu właśnie bardzo zaimponowało, że ludzie, którzy są naprawdę już na wysokim poziomie artystycznym, liczą się ze zdaniem mamy. Która w sumie była mniej znana.
Czy byłeś czasami o mamy zazdrosny? Pracowała z młodzieżą, poświęcała im dużo czasu, innym dzieciom?
Nie. To ja wiedziałam, że to jest jej praca, którą kocha i jakakolwiek z mojej strony zazdrość, zawiść nie miała miejsca nigdy. W zespole pieśni i tańca grałem w kapeli. Dosyć długi okres i zawsze z muzyką byłem związany. I w tej chwili tak równolegle się to rozwijała ta moja pasja. Ja w tej chwili raczej i praca, nie znalazłem właśnie dźwiękowca i tym podobne, z muzyką. Także mi to w sumie bardzo pomogło w obecnym czasie i pracując teraz w ZOK-u. Także pomogło mi.
O kapeli niewiele mówiliśmy, a to też był niezwykły zespół ludzi, niezwykłych muzyków.
Naprawdę, świetni muzycy byli. Ja to byłem sobie tylko taki pan samouk na tym kontrabasie, bo grałem na kontrabasie, ale reszta to była znakomicie muzycy, chociażby podam nazwisko pana Jakuba Kotowskiego, który jest obecnie koncertmistrzem w Filharmonii. Też miał swoją przygodę z zespołem pieśni i tańca Maki. Także muzycy byli znakomici i nasza kapela. Był taki okres, była uznawana za jedną z takich lepszych, wykonujące właśnie utwory folklorystyczne z różnych regionów Polski.
Byłeś jakiś czas w zespole, brałeś udział w próbach i koncertowałeś. Co wziąłeś dla siebie?
Jak to kogo wziąłem dla siebie? Przede wszystkim żonę. Żonę znalazłem tam przede wszystkim w zespole, bo jak zacząłem grać w kapeli, no to Jola tańczyła. To już wiadomo, co było dalej. A co jeszcze wniosłem? No to przede wszystkim muzykalność. Nie? No jeszcze mając do czynienia z kolegami, z którymi grałem. I dlatego to właśnie można byłoby powiedzieć, że to sobie wziąłem.
Ma pani takie poczucie, że coś szczególnego przekazała tym młodym ludziom? Czy chodziło tylko o taniec, czy
nie,
o coś jeszcze?
Nie. To jest jednak tak. Ja jestem dosyć taką osobą wymagającą. Nazwijmy to łagodnie, wymagającą. Ja mam w tej chwili trudności. Dlatego, bo współczesna młodzież nauczona, media społecznościowe, no przede wszystkim telewizja, to wszystko jest takie kolorowe, ulotne, błyskawiczne. I wszyscy chcą uczestniczyć w takim lekkim, mało konsekwentnym życiu. Są takie osoby, które się opierają tym nieustającym naciskom. Baw się, żyj wesoło, żyj spokojnie, tu piwko, tu to, tu tamto, kolorowo, barwnie, jak motyle. Ale to są wyjątki. Ja mam takie wyobrażenie o wielkiej estetyce, o doskonałości, czego dowodem strój ludowy jest zawsze, nigdy nie był kiczowaty. Zwróć uwagę, zawsze wszystkie kolory znakomicie grały. I teraz widzisz te grupy śpiewacze starszych pań, ale po co one się ubierały w ala ludowy strój? Ja myślę, że to też wpłynęło na tą wielką niechęć do zespołu ludowego. Tych pań tak, wiesz, wyglądających i one śpiewają ludowe piosenki i młodzież to kojarzy. Pogardliwe ludowizna, na czym strasznie ubolewam, bo nasz folklor jest przepiękny. Teraz w magazynach jest tyle naszych strojów, nieużywanych zupełnie, na czym ubolewam jeszcze mocniej, bo pewnie mole kiedyś to zjedzą, bo sprzedać nie ma chętnych. Bo tych zespołów jest coraz mniej. Lubuski zespół się również boryka z kadrami, a oni są troszeczkę na innych zasadach, bo oni podlegają urzędowi marszałkowskiemu. Nie ma dopływu młodzieży, przede wszystkim chłopców, ale dziewczyny też nie chcą. Ja już nie stworzę tego ludowego zespołu, po prostu za późno, już nie stworzę. Aczkolwiek kiedyś stworzenie ludowego zespołu to była podstawa, to pieniądze na stroje. A teraz wisi, rozumiesz, 8 kompletów strojów. Niektóre mają, rozumiesz, po 12 par. Nie ma kto tańczyć. Kiedyś ten zespół się borykał, nie miał swojej siedziby. My w tej chwili jesteśmy w domu harcerza. I rzeczywiście są fajne warunki do pracy. Mamy ładną salę baletową, mamy lustra. I to jest ta błyskotka. To lustro, te drążki. ale potem jak trzeba przy tym drążku popracować i podejść do tego lustra i zobaczyć swoją sylwetkę, jak ona powinna być, o, z tym jest już ciężko. I naprawdę warunki, cieplutko, czyściutko, szatnia, ubikacja, pod nosem, wszystko. Nie ma młodzieży takiej, wiesz, ja sobie wyobrażam, jakby byście tam byli, to byście byli cały szczęśliwi. Byście byli tacy zgrani bardzo. Mówię o tym życiu kilkoma nurtami, a tutaj jakoś tak, wiesz, cały czas jest interes tylko mój, własny. Ja sobie teraz nie wyobrażam zespołu, gdzie było 50 osób, bo tak was było momentami. Jakoś wszyscy żyli w zgodzie. No teraz tego nie ma. Cały czas te dzieci są jak gdyby i rodzice też to tworzą. Moje dziecko, nie jest ważny zespół. Nie, jest ważne moje dziecko. A ono ma pracować na rzecz grupy, nie na rzecz swoją. Bo pracując na rzecz grupy, pracuje też na rzecz swoją. W zależności, jaki wysiłek włoży w to. Im większy, tym korzystniejsze dla niej, rozumiesz, dla jej ciała jest. Dla jej ducha też, dla jej serca, bo cały czas tłumaczę, że taniec to nie jest ciało, to jest jednocześnie serce. Temu tańcowi trzeba oddać swoje serce. Tak, nasurkowo to jest wszystko tak, żeby się przypadkiem nie za bardzo zmęczyć, nie za bardzo się utrudzić, nie za bardzo myśleć, nie za bardzo pochłaniać tą wiedzę. Ale to nie jest wina młodzieży, nie. To jest właśnie wina tego chaosu, który jest w tej chwili nas otacza. We wszystkich dziedzinach życia. We wszystkich.
Nadal pani pracuje, pani Mario.
Tak, w dalszym ciągu pracuję. Sprawia mi to większą lub mniejszą radość. Chcę powiedzieć, że prowadzenie zespołu ludowego jest rzeczą zupełnie prostą. Dlaczego? Dlatego, bo wiadomo, chłopiec wykonuje ten krok, dziewczyna wykonuje odwrotność jego kroku, czyli on zaczyna lewą nogą, a ona prawą, czy odwrotnie, prawda? I on prowadzi. I teraz masz kostium, masz, rozumiesz, obroty, raz widzisz dziewczynę, raz tego, tworzy się choreografia z tego znacznie łatwiejsza. A w tej chwili same dziewczyny, już ta choreografia jest zupełnie inna. Ona już jest taka, ja bym powiedziała, że jest bardziej oszczędna. To jest przemieszczanie. Jeszcze raz powtarzam, że to było cudowne. Pani Gwardysowa na pewno już jest świętej pamięci. Jestem jej tak wdzięczna, że jednak przekonała mnie do tej klasyki wtedy na tych studiach, że mogę z tego czerpać. I dzięki temu mogę w tej chwili pracować. Ludowy taniec się skończył, no więc co? No tylko mogę wprowadzić elementy. No chwała Bogu, że coś się na tym znam. Niemniej jednak w dalszym ciągu mi to sprawia przyjemność. Co ja dla siebie czerpię? O, po pierwsze kontakty większe z ludźmi. To niewątpliwie, bo to nie tylko dotyczy to młodzieży, ale przecież jest cały personelu harcerza, z którym ma się kontakty. Są rady pedagogiczne, na których się omawia. No, przede wszystkim ja się muszę przygotować do pracy. To nie jest tak, że ja sobie, wiesz, idę i z marszu robimy. Proszę bardzo, tu leży ci, masz podręcznik.
Wielka księga baletu.
No właśnie. I masz tutaj wszystko, co tylko się możesz tego. Ponieważ są dzieci starsze i młodsze. Te starsze to już mają coś tam w tych nogach i w głowie, więc co innego musi się przygotować dla tych starszych, a co innego dla tych maluszków. Poza tym sprawność fizyczna. Szkoda, że nie jesteś z telewizji, bo bym cię pokazała, jak ja potrafię zrobić jeszcze Batmanże te. Jeszcze nogę wyrzucę, rozumiesz, na jakieś 120 stopni. No do tyłu to już gorzej. Do boku też, ale do przodu wyrzucę. No nie, w ogóle wiesz, elastyczność ciała, ale musisz pracować rękami, w ogóle, głową. Nie wiadomo, ile by człowiek miał tych podbródków, gdyby tego nie robił. Cały czas, szczególnie ci starzy pedagodzy, mówili o szacunku do swojego ciała, o znajomości swojego ciała. Jak masz to ciało prowadzić, jak go musisz poznać, to ciało, żeby sobie raz krzywdy nie zrobić, a jednocześnie czerpać z niego jak najwięcej. To właśnie chcę moim dziewczynom przekazać. Naprawdę jest bardzo dużo utalentowanych dzieci, które potem aż szkoda. Właśnie nie udało mi się stworzyć, tak jak kiedyś te grupy były bardzo trwałe. Tancerze tańczyli po kilkanaście lat. W tej chwili już tego nie stworzysz. To są tylko jednostki, a z jednostki nie stworzysz grupy. Przekleństwem moim może, dlatego że tak mi wbito w głowę, między innymi pani Maria Gwardysowa, te zasady, żeby nie zrobić szkody ciału, to jest to, że dużo czasu poświęcam na tak zwane podstawy, które początkowo wydają się nudne i w ogóle nieefektywne, ale tylko to jest pozór, a to znakomicie potem procentuje w następnych, rozumiesz, latach. I na przykład pamiętam, że za każdym razem, jak żeśmy pojeździli zespołem, to wszyscy, oprócz tego, że generalnie była mowa na temat, że dziewczyny u mnie to są tak urodziwe, jak ja to robię, że ja dobieram takie ładne dziewczyny? Nie, te dziewczyny zawsze były po prostu właściwie ubrane, właściwie umalowane, właściwie uczesane. Wszystko było dopasowane, a był chyba wyjątkowy jakiś, rozumiesz, potwór, który by źle wyglądał w stroju ludowym. Jak go się dobrze, złapnie go się na ostatni guzik. Ale jeszcze jedną rzecz właśnie podkreślano, że zespół jest strasznie rozstańczony. Co to znaczy? To znaczy, że wiesz, jakieś były zbiorówki, prawda, gdzie, o właśnie barwy przyjaźni, jak tutaj były, to były zbiorowe potem sceny, trzeba było tu tańczyć, to, tamto, owo. Choreograf zawsze powiedział, o Jezu, maki to zawsze wiedzą, co mają robić. I do mnie potem właśnie mówi, wiesz, masz taką fajnie roztańczoną grupę, że dla nich te wszystkie proste rzeczy po prostu były nie, wiesz, nie tego. I słuchaj, ja muszę wspomnieć taką Gosię Gadomską. To była dziewczyna, która błyszczała na scenie. Jeżeli, a propos to, co ja ci mówiłam, że chyba jakiś potwór wygląda w kostiumie bardzo, bardzo kiepsko, rozumiesz? I ona jak była dziewczyną zwykłą, tak ubraną, to nikt na nią nie zwrócił uwagi. W momencie, kiedy Gośka wchodziła na scenę, ubrała na przykład łowicki strój czy jakiś inny, słuchaj, to się z niej robiło coś niesamowitego. Ona wszystko widziała. Jak się uśmiechnąć do partnera, jak się uśmiechnąć do pary, która koło niej tańczyła, jak się uśmiechnąć wtedy, kiedy publiczność jest en face, rozumiesz, w stosunku do publiczności i tak dalej, i tak dalej. To był też talent estradowy. I taka duża grupa tego uczy. Tego się nie nauczysz indywidualnie. Indywidualnie to sobie może potem, rozumiesz, prima ballerina, brać lekcję od jeszcze lepszej prima balleriny, jak ustawić rękę, rozumiesz, w momencie, kiedy łabędź umiera. A tu działa grupa, nie trzy osoby, nie cztery, no przynajmniej te 12 sztuk, prawda? Wzajemnie lubiące się, kochające, wspomagające, a nie która jest lepsza. A mamusia się pyta po zajęciach, jak tam moja gwiazdeczka zatańczyła, dobrze dzisiaj tańczyła? Nie ona, tylko wszyscy. Aczkolwiek ja jestem bardzo dużą indywidualistką, ale znakomicie rozumiem, co znaczy grupa w sensie artystycznym.
Kim tu i teraz, w tym momencie, w tym czasie jest Maria Grzyb?
Ja wiem, no chyba jeszcze spadkobierczynią, rozumiesz, sukcesu zespołu Maki. Ale bo jeszcze wiele osób pamięta, no bardzo przyjemnie mi to spotykać, rozumiesz, wszelkiego rodzaju panie, które też już nie są nastolatkami, które rzucają mi się w objęcia i pani Mario. I chyba to jest mój największy sukces, mimo tego, że byłam osobą wymagającą niezwykle. To jest chyba mój największy sukces, że nikt nie patrzy na mnie, wiesz, ale ta mi dała w kość, ja nawet nie dzień dobry nie powiem, ale wręcz odwrotnie rzucają się w objęcia. Ale to są już osoby, które, wiesz, przeszły ten młyn życiowy i doceniają, że to były cudowne, wspaniałe czasy. Zgadza się? To chyba tyle.